Ja na początku szkoły podstawowej odkryłem radość pisania, tworzenia tekstów. Nawet udało mi się chyba w trzeciej klasie napisać jakiś wiersz. Ale to pisanie w czasie studiów przekształciło się w prawdziwą pasję. I w sumie zawsze miałem przy sobie jakiś notatnik, coś do pisania. Na półkach rosła sterta zeszytów. A co było w tych zeszytach? Jakieś notatki, cytaty, zapiski, własne przemyślenia, różne jakieś wspomnienia z jakichś wycieczek. Właśnie, wśród tych zeszytów znalazły się też te najcenniejsze, bo to były dzienniki z podróży. No ale podczas przeprowadzki ostatnio do obecnego mieszkania okazało się, że tych zeszytów jest tak dużo, no, że trzeba znaleźć miejsce gdzieś, gdzie je przechowywać, że nie podobno to trzymać w pokoju na półce. Więc postanowiłem to wszystko znieść do piwnicy. No, ale tego lata przez Kraków przetoczyły się jakieś straszliwe nawałnice, na skutek czego ta piwnica została zalana wodą po kolana. No i wszystkie moje zapiski zostały gdzieś tam zalane, zniszczone. Nawet przywiozłem specjalnie jeden z zeszytów. Nie da się otworzyć za bardzo. W jednym z zeszytów był taki specjalny, wziąłem go na jedną z wypraw. I ponieważ to był region, gdzie Europejczyków nigdy nie było, to tworzyliśmy własne mapy, własne jakieś tam schematy i w tym zeszycie to było. Jakieś zapiski, ci ludzie, którzy tam mieszkali, no nie znali angielskiego, więc trzeba było się jakoś z nimi na migi dogadywać, więc jakieś tam rysunki w tym zeszycie. Poznaliśmy jakieś nowe słowa, tam na przykład jak się mówi ser w tym języku Baltii, bo chcieliśmy od nich kupować ten ser. Więc to wszystko było w tym zeszycie. No i niestety gdzieś tam to wszystko zostało zalane. Ostatnio, kiedy tutaj byłem, to prezentowałem pierwsze rozdziały Księgi Joela. Mogliśmy się przyjrzeć opisowi klęski żywiołowej. I ta klęska dotknęła mieszkańców Izraela. Mianowicie nadciągnęła szarańcza, potem susza, pożary, na skutek czego Izraelici wszystko stracili. Nie tylko jakieś tam zeszyty i zapiski, ale wszystko. Kataklizm pochłonął wszystkie rośliny, owoc rocznej albo nawet wieloletniej pracy. Odkrywaliśmy, że za tymi wydarzeniami stał Bóg. Bóg, który chciał nauczyć człowieka czerpania szczęścia z Boga, a nie właśnie z tych zewnętrznych czynników, takich jak dobrobyt, czy sukces w pracy, czy dobre jedzenie. Mówiliśmy też o tym, że także w naszym życiu mogą takie kryzysy nadejść i że jednym z powodów, dla których Bóg takie sytuacje gdzieś tam organizuje, może być to, że chce nas nauczyć czerpać prawdziwą radość z Niego, oraz pomóc nam w tym, byśmy całkowicie Mu zaufali i oddali Mu serce do dyspozycji. No ale teraz może być taka sytuacja, że większość z nas nie doświadcza żadnych kryzysowych sytuacji. Żyjemy dobrze i komfortowo. Niczego nam nie brakuje i niczego nie tracimy. I w takim czasie możemy zapytać, no Boże, co mogę zrobić, by uczyć się czerpać radość od Ciebie? I właśnie odpowiedź możemy znaleźć w drugim rozdziale Księgi Joela. Zobaczmy Joela 2:15. Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Do czego Bóg zachęca Izraelitów? Do tego, żeby zarządzili post. I to jest kolejna lekcja dla nas, którą dzisiaj odkrywamy w Księdze Joela. Wcześniej Bóg poprzez kataklizmy zabrał ludziom pewne źródła radości. Ale teraz zachęca ludzi, by sami powstrzymali się od tych naturalnych przyjemności. By sami podjęli decyzję, by powstrzymać się od jedzenia na przykład. Mają zarządzić święty post. A czemu ma służyć ten post? Zobaczmy Joela 2:23. I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu Bogu waszym. Celem postu jest Nauka szukania radości w Bogu. Więc cel jest ten sam, co w sytuacji, w której Bóg odsuwa od nas na jakiś czas rzeczy dla nas ważne. Gdy decydujemy się na post, to właśnie po to, żeby szukać Boga i to go szukać całym sobą, szukać Jego zaspokojenia naszych potrzeb. A te potrzeby mogą być bardzo różne. I właśnie tutaj możemy zajrzeć do takiego laboratorium i przyjrzeć się bliżej działaniom człowieka. I widzimy, że człowiek sięga po wiele rzeczy w celu zaspokojenia potrzeb, ale nie tylko tych takich powierzchownych, ale czasami tych najgłębszych. Człowiek na przykład uprawia sporty ekstremalne, szuka przyjemności, kupuje nowe rzeczy, angażuje się w jakieś projekty i to nie za pieniądze na przykład. Wreszcie pragnie mieć małżonka, dzieci, żeby zaspokoić pewne potrzeby, które w nim są. Popatrzmy na przykład na takie robienie zakupów. Idziemy do sklepu, bo potrzebujemy na przykład mąkę, żeby zrobić naleśniki. Ale możemy zauważyć też, że zakupy mogą mieć inną funkcję niż tylko zaspokoić potrzebę dostarczenia organizmowi jakichś tam podstawowych składników. Na przykład możemy iść na zakupy, żeby sobie poprawić nastrój, tak? To jest jakaś tam inna potrzeba. Albo chcemy sobie kupić coś luksusowego, żeby no jakoś wydawać się być nawet przed samymi sobą jakimś lepszym człowiekiem. Więc widzimy, że czasami te potrzeby są bardzo głęboko, chociaż wydaje się, że takie pójście na zakupy to jest coś bardzo powierzchownego. Więc kiedy przystępujemy do takiego postu, na przykład przez to, że na przykład możemy zrobić sobie post od robienia zakupów dla samych siebie, no to odsuwamy na jakiś czas dostępne sposoby zaspokajania potrzeb i zgadzamy się na to, żeby to Bóg zaspokajał te nasze potrzeby na najgłębszym, bo duchowym poziomie. I czegoś takiego doświadczył król Dawid. Król Dawid miał taki epizod w swoim życiu, że musiał szukać schronienia na pustyni, a tam nie miał domu, nie miał żadnych wygód, był z dala od rodziny i myślę, że nawet podstawowe potrzeby nie były tam zaspokojone. Dookoła było tylko pustkowie. A jednak w psalmie, który tam napisał dla tej pustyni, możemy przeczytać takie słowa. Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością. Radosnymi okrzykami warg moje usta cię chwalą. Choć potrzeby Dawida są niezaspokojone, to jednak jest nasycony. Znalazł się w sytuacji, w której no nic nie pozostało, oprócz tego, żeby szukać zaspokojenia w Bogu. Więc podczas postu możemy zrozumieć, a nawet doświadczyć tego, że Bóg jest kimś, kto w zupełności wystarcza, że nie potrzebujemy niczego więcej. Dobrowolnie rezygnując z możliwości zaspokojenia swoich potrzeb, zdajemy się na Boga. Wypuszczając kontrolę z własnych rąk, uczymy się zdawać na Jego działanie. Żyjemy w świecie, w którym samowystarczalność jest no, chyba jednym z najwyższych dóbr. Chcemy sobie radzić sami, bez niczyjej pomocy, sami zaspokajać swoje potrzeby. Ale w takim świecie łatwo zapomina się o Bogu, no bo po co nam On? W takim świecie łatwo jest też czerpać szczęście z tych wszystkich rzeczy właśnie, nad którymi mamy kontrolę, które sami możemy sobie dowolnie włączać. I nie ma co ukrywać. Każdemu z nas może się przytrafić, że czerpanie radości z różnych rzeczy pochłonie nas tak bardzo, że Chrystus przestanie być najważniejszy. Co dla ciebie bywa takim źródłem radości? Dla mnie ostatnio, może dziwnie to zabrzmi, mam nadzieję, że moja mama tego nie słucha, ale takim czymś ważnym jest, zaczyna być gotowanie. Ostatnio w szkole, w której pracuję, pojawił się wolontariusz z Tunezji. No i podszedłem do niego i od razu zacząłem go wypytywać, czy potrafi tam coś gotować. No i już planujemy, że się spotkamy, że coś razem przyrządzimy. No i wiecie, poznawanie nowych przepisów, zakupy, szukanie najlepszych składników, a potem to samo zadowolenie, siadasz do stołu. A no i jeszcze inni mogą być zadowoleni, to też. Więc w sumie tak, różne rzeczy mogą zacząć nas cieszyć, aż zanadto. Musiałem sobie aż nałożyć jakiś ogranicznik typu, że gotuję tylko raz w tygodniu albo coś takiego. Więc gdy w życiu nam jest dobrze i wygodnie, to post może być właśnie takim czasem nauki szukania radości i szukania zaspokojenia w Bogu. Czasem może być tak, że Duch Święty uświadamia nam, że jakaś dziedzina staje się dla nas niebezpiecznie ważna. Myślę, że wtedy warto odstawić te źródła radości na jakiś czas. Czas postu może być też czasem modlitwy, w której możemy mówić do Boga, na przykład: Boże, pragnę, byś był moją radością, a nie żeby jakieś gotowanie było ważniejsze. Pragnę, byś był najważniejszy w moim życiu, by nic nie cieszyło mnie bardziej niż Ty. Taki czas dobrowolnego postu może być też czasem pytania Boga, no, czy jest coś w moim życiu, co jest ważniejsze od Boga? Może jest coś, co bardziej mnie cieszy niż Bóg? I taki post daje możliwość do tego, by zaufać Bogu właśnie co do zaspokajania tych naszych najgłębszych potrzeb. Więc czy próbowałeś w ogóle kiedyś czerpać radość od Boga? A może chciałbyś się tego nauczyć? Kiedy byłem młody, bycie w górach było dla mnie absolutnie najważniejsze. Bywały takie momenty, że byłem 2 razy w tygodniu w Tatrach, 3 razy w tygodniu w Skałkach, a oprócz tego umysł ciągle był zaprzątnięty jakimiś spinaczkowymi projektami, a ciało treningiem. Prawdopodobnie gdybyście mnie zaprosili wtedy do siebie, to znalazłbym jakąś framugę gdzieś w czasie rozmowy na niej sobie wisiał. Ale nastał okres, w którym podjąłem decyzję o tym, że jedyną rzeczą, o której chcę marzyć, to jest właśnie Bóg. Że jedyną rzeczą, dla której chcę żyć, to chcę, żeby to był On. Zapragnąłem Jego działania w moim życiu. Więc no, zdecydowałem, że odsuwam pewne pozostałe marzenia, na przykład o podróżach. A no, miałem ich całe listy. I to był dla mnie wyjątkowy czas, bo to był czas nauki cieszenia się więzią i zależnością, jaką mam z Jezusem. Ale jednocześnie, co ciekawe, niejako po drodze Bóg sam zaczął zabierać mnie do tych wymarzonych niegdyś miejsc. Może to taki błahy przykład, ale mi się akurat podoba. Jednym z takich miejsc, które bardzo chciałem zobaczyć, był Nikiszowiec w Katowicach. No i pewnego dnia pojechałem do Katowic na spotkanie małej grupy. Akurat spotkanie miało być u Petera Kulawika. Jakie było moje zaskoczenie, gdy po studium wyszliśmy gdzieś na spacer. I co? I okazało się, że właśnie to jest Nikiszowiec. Bóg zaskoczył mnie, bo w ogóle nic nie zrobiłem, żeby tam pojechać. To taki drobiazg, ale pokazuje, że Bóg jest gotowy zaangażować się w naprawdę różne sprawy w naszym życiu. Dobrze, czyli już wiemy, dlaczego warto zarządzić czasami post. Teraz poszukajmy odpowiedzi na pytanie, co możemy odsunąć od siebie w czasie postu. Nie wiem, jakie macie skojarzenia z postem, ale ja, jak słyszę zwykle słowo post, od razu się to kojarzy z jakąś głodówką, z niejedzeniem. Jednak chciałbym, byśmy w tym laboratorium, patrząc na serce, rozszerzyli tą listę o sprawy, które nas cieszą. A co to może być oprócz jedzenia? No, na przykład muzyka, serial, ulubiony sport, kosmetyki. Joel też podsuwa jakiś pomysł, co to może być, oprócz jedzenia i oprócz tych rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem. Zobaczmy, w księdze Joela czytamy. Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Coś, co szczególnie może cieszyć człowieka, to relacje z ludźmi. Jakiś czas temu byłem z grupą młodych ludzi w górach. Staliśmy sobie na polanie o poranku z kubkami kawy. No i zadałem pytanie, co was szczególnie cieszy w ostatnim czasie? No, ponieważ staliśmy sobie w fantastycznym miejscu z widokiem na Tatry i piliśmy pyszną kawę, to można było się spodziewać, że któraś z tych rzeczy ich cieszy. Ale okazało się, że no ponad połowa z nas wskazała, że tak naprawdę cieszą nas związki z ludźmi. Wymieniali relacje z dziećmi, z żoną, z przyjaciółmi z małej grupy, ludźmi ze wspólnoty. I związki z ludźmi są bardzo dobre. Jesteśmy wręcz do nich stworzeni i w sumie to cieszy, że dla wielu z nas są no, ważniejsze niż jakieś materialne sprawy, czy pasje, czy sukces w pracy. Związki z ludźmi dają człowiekowi ogromną dawkę satysfakcji. Jednak dobrze jest, jeśli to związek z Chrystusem jest na pierwszym miejscu i jest głównym źródłem radości. W Ewangelii Łukasza 14 czytamy. Jezus mówi, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Więc relacje i związki, które zbudowaliśmy, czy które budujemy w życiu, no, bywają bardzo silne i mają w sumie ogromny wpływ na to, jak wygląda nasze życie. Jeśli chcemy być uczniami Jezusa, to konieczne jest oddanie Mu całego serca i postawienie relacji z Nim ponad wszystkie te inne relacje. I w życiu człowieka może przyjść taki moment, w którym będzie trzeba się opowiedzieć. Kogo słuchasz, komu będziesz posłuszny, Bogu czy ludziom. Jeśli Duch Święty zachęca mnie do jakiegoś ruchu lub decyzji, a coś mnie powstrzymuje przed tym, to warto sobie zadać pytanie, co to jest. Jeśli są to pewne relacje z ludźmi, to warto się nad tym zastanowić. Ale zajrzyjmy jeszcze z Joelem do naszego laboratorium. Jakie jeszcze rzeczy możemy zostawić na jakiś czas, aby skupić się na radości od Boga? Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy pańscy. Dla niektórych z nas czymś wyjątkowym może być kult religijny w takiej swojej zewnętrznej formie. No mogą być to nawet takie zewnętrzne rzeczy związane ze wspólnotą z innymi chrześcijanami, jakie tutaj mamy, tak? Wspólne spotkanie, rozmowy przy kawie, sprawy organizacyjne, czas skupienia. Ale pamiętajmy, Jezus zetknął się z całą rzeszą ludzi, dla których właśnie chodzenie do synagogi, przestrzeganie przykazań, post, dziesięciny były najważniejszymi sprawami w życiu. Pozornie Bóg mógł być na pierwszym miejscu w ich życiu, no ale często okazywało się, że byli bardzo odlegli od Niego. Więc Bóg, który widzi nasze serca, to widzi, czy za tymi rytualnymi słowami, gestami stoi pragnienie, prawdziwe pragnienie Boga, czy tylko takie napędzane egoizmem pragnienie duchowości lub tradycji samych w sobie. A serce człowieka jest przewrotne i tak naprawdę to ze wszystkiego potrafi zrobić obiekt ważniejszy od Boga. Jeśli Bóg zachęci człowieka do postu, czasowego odłożenia pewnych źródeł przyjemności czy satysfakcji, to należy przystępować do tego z pewną taką ostrożnością, drżeniem, o może to jest lepiej. Bo jest szansa, że nawet z tego postu zrobimy jakąś tam egoistyczną zachciankę, powód do dumy, czy powód do wyniosłości nad innymi ludźmi, do tego, że będziemy się czuć jacyś bardziej pobożni, lepsi, że samego postu zrobimy rzecz ważniejszą od samego Boga. Pracując nad tą prezentacją, sam spróbowałem i sobie zarządziłem post. A ponieważ nigdy nie byłem za bardzo dobry w zarządzaniu tam odżywianiem swoim, i jakby, no to pomyślałem sobie, że muszę odsunąć nie jedzenie, bo to i tak nie dam rady, ale coś innego. Więc wypisałem sobie całą listę rzeczy, które mnie gdzieś tam bardzo cieszą. I z tej listy postanowiłem przez tam jakiś czas, przez tydzień czy coś takiego, nie korzystać z wytworów kultury. Przestałem słuchać muzyki, czytać książki, artykuły, oglądać filmy, filmiki na YouTubie. Nawet przestałem robić zdjęcia i przestałem robić notatki. Czas postu to może być właśnie taki laboratorium radości. Właśnie, może być takim czasem na pytanie Boga, co jest dla mnie ważne, co mnie cieszy. Można sobie zadać pytanie, dlaczego coś mnie tak bardzo cieszy? Albo dlaczego bez tego nie mogę żyć? I w końcu, czy Bóg jest dla mnie najważniejszy? Dla mnie zadziwiające, ale prawdziwą trudnością w tym okresie okazało się to, że przestałem pisać. Pojawił się niepokój, że coś przeoczę, że te listy wszystkie, które tworzę, że coś nie zaplanuję, zapomnę, że jakaś myśl przed snem, która mi się pojawi, że nie zapiszę, już nigdy mi nie wróci do głowy. Ale zacząłem, że co jest głębiej? To wiadomo, to jest jakieś głupie pisanie, ale okazuje się, że w środku głębiej jest potrzeba kontrolowania tego, co się wokół mnie dzieje. Kontrolowania, które daje mi jakieś poczucie bezpieczeństwa. Więc dla mnie była to szkoła tak naprawdę wypuszczenia tego z rąk, zaufania Bogu, że to On jest lepszym kontrolerem i że to z Niego mam czerpać pokój, a nie z jakiegoś poukładanego grafiku. No też pamiętam, że właśnie to, że nie czytałem jakichś tam rzeczy, to też w końcu byłem tym zmęczony i mówię, no Boże, daj mi radość w sercu, czemu nie mogę sobie nic poczytać, no. Ale też jednocześnie właśnie pojawiło się w sercu właśnie takie no, szczere myśli, że Bóg jest niesamowity. I właśnie nawet tak się modliłem do Boga, bo naprawdę gdzieś tam to do mnie jakoś trafiało. Jakie mam przemyślenia po tym czasie postu? Myślę, że taki post warto robić z inspiracji Ducha Świętego. Może nawet warto poradzić się prowadzącego grupę. Pamiętajmy, że to Bóg zachęcił do zarządzenia postu w Izraelu i na przykład Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Bo właśnie, żeby się nie okazało, że ten post znowu stanie się jakimś szukaniem siebie, swojej chwały, a nie Boga. Albo na przykład sposobem na ucieczkę od relacji na przykład, czy służby. Pamiętajmy, że serce jest przewrotne, a egoizm właśnie lubi się gdzieś tam wyłaniać. Więc celem postu nie jest poprawa samopoczucia albo jakiś osobisty rozwój czy kreowanie siebie na pobożnego człowieka. Ostatecznym celem postu jest przyniesienie chwały Bogu, ale nie poprzez sam post, lecz przez to, co się dzieje w jego następstwie. Żyjąc życiem, w którym Bóg jest najważniejszą osobą, żyjąc w świecie, w którym Jego działanie jest najważniejszą sprawą, stajemy się ludźmi, którzy zaczynają oddziaływać na rzeczywistość, ale nie swoimi pomysłami czy jakimiś swoimi staraniami, lecz jest możliwość, żeby to sam Bóg przez nas działał, w nas i przez nas. Ponieważ robimy Mu miejsce, On może przez nas działać. A ludzie, którzy są wokół nas, mają możliwość doświadczać tego Boga. Z kolei, gdy Bóg przestaje być dla nas ważny, to zaczynamy znowu kręcić się wokół jakichś tam egoistycznych celów. Dobro ludzi, którzy są wokół nas, traci na znaczeniu. Nie dopuszczamy też Boga do działania. Joel pisze o tym tak. Czemuż mówić mają między narodami? Gdzież jest ich Bóg? Słowa te wskazują na to, że narody, które żyły wokół Izraela, wiedziały, że Izrael ma swojego Boga. To było dla wszystkich jasne. Jednak dostrzegamy w tych słowach zmartwienie tym, że te narody nie będą widziały działania Boga. Że będą słusznie pytać, no gdzie jest ten wasz Bóg? Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czymś, co będzie nas odróżniać od innych ludzi, którzy są gdzieś tam dookoła nas, to owoce, które właśnie powstaną w wyniku działania Boga. A więc będzie to jakaś wyjątkowa miłość, pokój czy radość, które wynikają z Niego. Wcześniej w Ewangelii Mateusza czytamy: wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Jeżeli będziemy żyć dla innych spraw niż Bóg, to sól straci swój smak. A ludzie słusznie będą pytać, no gdzie jest ten wasz Bóg? Więc post to jest tak naprawdę robienie miejsca na działanie Bogu. Odkładamy inne sprawy, które są dla nas źródłem radości, aby usunąć przeszkody dla jego działania. I możemy mieć nadzieję, że ostatecznie właśnie naszym udziałem będą te autentyczne owoce. Radość, pokój, miłość czy uwielbienie Boga. Dzisiaj świat poszukuje tych wartości. Powstają coraz to nowe techniki osiągania radości czy pokoju, ale pamiętajmy, że tak naprawdę tylko Bóg może dać autentyczną radość i szczęście. I Bóg chce, żeby właśnie ten świat przez nas poznał właśnie ten prawdziwy pokój i radość, tą niesfałszowaną miłość. Jeden z moich przyjaciół jakiś czas temu miał sprawę sądową. Było to dla niego bardzo, bardzo stresująca sytuacja. I ciągnęła się ta sytuacja miesiącami. Ale gdzieś w tym czasie postanowił oddać swoje życie Jezusowi. Zaczęliśmy się też razem spotykać i poznawać Słowo Boże. Nadszedł kulminacyjny czas rozprawy tej ostatecznej. Ludzie, którzy, nasi wspólni znajomi, którzy byli na tej rozprawie jako świadkowie, opowiadali mi później, że od tego mojego przyjaciela bił zaskakujący spokój. Nie mogli w to uwierzyć. Czemu on jest taki spokojny? Dla mnie to był ewidentny owoc działania Ducha Świętego, który no wręcz ludzie się pytali, co to jest. Więc czy masz pragnienie, by Bóg działał w tobie i przez ciebie wpływał na świat? Dla mnie działanie Boga w życiu człowieka to najwspanialsza rzecz, jaką można mieć czy doświadczać. Bo wtedy życie nabiera tak naprawdę prawdziwego smaku. Sól jest prawdziwie słona. I to nie tylko dla nas samych. To nie jest tylko tak, że my dobrze się z tym mamy. Ale okazuje się, że nasze życie nabiera znaczenia i głębszego sensu dla innych. No, przestajemy być ludźmi, którzy zasysają tylko wszystko do siebie, z otoczenia, ale ludzi, którzy są gotowi wydać z siebie dla innych. I w dodatku jeszcze ta energia jest pomnożona przez moc Boga. Stajemy się miejscem działania Boga, miejscem, do którego ludzie mogą przychodzić i czerpać. I w sumie taka jest nasza rola każdego ucznia Jezusa. Jednak jest coś, co może stanąć nam na przeszkodzie, by realizować to, do czego zostaliśmy stworzeni. I to jest paradoks, ale serce, które mamy, zostało stworzone do tego, żeby bić dla Boga. No ale jednak zostało zepsute i coś nie działa właściwie. I tak naprawdę serce człowieka nie chce mieć Boga ponad sobą. I zamiast postawy zaufania generuje postawy oporu. I wcale nie jesteśmy zainteresowani tym, by żyć dla Boga. Inny z proroków Izraela, Amos, tak pisał. To ja sprowadziłem na was klęskę głodu we wszystkich waszych miastach i brak chleba we wszystkich waszych wioskach, aleście do mnie nie powrócili, wyrocznia Pana. Oto takie są możliwości człowieka. Nawet dotknięty klęską, no nie jest skory do życia dla Boga. Właśnie tacy jesteśmy, oporni i niechętni. I choć wielu z nas zdecydowało się oddać życie Bogu, to ciągle do nas należy podejmowanie wyborów, czy chcemy żyć gdzieś tam dla siebie, czy dla Boga. Czy chcemy służyć Bogu, czy sobie. A jaki jest Bóg? W Księdze Joela możemy przeczytać. I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Czytamy, że Bóg nas kocha i to gorącą miłością. Dowiadujemy się też, że jest Bogiem zazdrosnym. A co to znaczy, że Bóg jest zazdrosny? Możemy to zobaczyć właśnie na przykładzie Izraela. Izrael był szczególnym ludem, ludem, z którym Bóg zawarł umowę. On był ich Bogiem, a oni byli Jego ludem. My też dzięki Chrystusowi mogliśmy zawrzeć taką umowę z Bogiem. Umowę, na mocy której staliśmy się Jego dziećmi. Ale w ramach tej umowy zgodziliśmy się żyć dla Niego. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Jeśli jakieś wartości zajmą pierwsze miejsce w naszym życiu, które przecież przyrzekliśmy Jemu, to On potraktuje to jako zdrady i zacznie o nas walczyć. Najpierw pośle do nas swoje słowo. Na różne sposoby, ale myślę, że będziemy wiedzieć, że Duch Święty porusza nasze serce. Pamiętam sylwestrową prezentację kiedyś tam Dawida Bednarczyka, podczas której dotarło do mnie, że jakieś tam moje hobby, akurat związane tam z jeżdżeniem na rowerze, zaczyna za bardzo angażować mój umysł. Że pochłania zbyt wiele mojej energii i serca. A musimy wiedzieć, że rzeczy, które potrzebujemy odłożyć, żeby zrobić miejsce dla radości od Boga, to zazwyczaj jest coś bardzo ważnego dla nas, coś osobistego. To nie jest takie hop-siup, żeby to gdzieś tam porzucić. Zwykle toczy się w nas walka o te rzeczy. Ale dzięki Chrystusowi, gdy gdzieś tam usłyszymy to, co przekazuje nam Bóg, możemy się odnieść do tego z wiarą i pójść za tym. Oczywiście możemy też zareagować inaczej i odrzucić te wskazówki lub udawać, że ich nie ma. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja często szukam jakichś wymówek, usprawiedliwień, dorobić ideologię do tego, co robię. Może jest to dla ludzi na tyle powszechne, że musiały się takie oto słowa znaleźć w liście do Hebrajczyków. Dlatego postępujcie, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni. Więc gdy słyszymy zachętę Ducha Świętego do odsunięcia tych rzeczy, to mamy wybór, albo posłuchać, albo nie. Naturalnym gdzieś tam może być odruch buntu, który prowadzi do zatwardzenia serca. Ale pamiętajmy, że jeśli nie posłuchamy, to nasze serce będzie stawać się coraz bardziej nieczułe i Bóg nie będzie mógł działać w nas ani przez nas. Na szczęście Bóg jest Bogiem zazdrosnym i jeśli nie posłuchamy Jego głosu, to On będzie o nas pewnie walczyć. Może będzie mówił coraz głośniej, choćby będziemy zatykać uszy. No może wreszcie pozwoli, byśmy stracili to, czym żyjemy. Oczywiście dla naszego dobra. Miejmy nadzieję, że wtedy właściwie odczytamy tę sytuację i właściwie zareagujemy. Gdy Chrystus znowu będzie na pierwszym miejscu, to wszystko będzie w zdrowej równowadze. Przecież Bóg nas kocha doskonałą i prawdziwą miłością. On chce zaspokajać wszystkie nasze potrzeby. Niczego nam nie będzie brakować. Zobaczmy w księdze Joela na zakończenie. Odpowiedział Pan i rzekł swojemu ludowi: oto ja wam posyłam zboże i moszcz i oliwę i nasyćcie się nimi i nie wydam was więcej na pohańbienie między poganami. Więc widzimy, że Bóg pragnie zatroszczyć się o wszystko, czego potrzebujemy. Jeżeli będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu, to nie będzie przeszkód, aby dawał nam pomyślność. Więc zachęcam do wizyt w tym laboratorium. Pamiętajcie o przestrzeganiu podstawowych zasad. Mam nadzieję, że między nami a Bogiem będzie to prawdziwa chemia.